Widziane z Poznania. My dziś, proszę Państwa, wracamy na wschód. W zamyśle miał być to powrót nie tylko na Ukrainę, gdzie cały czas dużo się dzieje, a także do kraju, któremu ze względu na jego sytuację geopolityczną, historię i niedawne wydarzenia warto poświęcić naszą uwagę. Niestety z Erywaniem, stolicą Armenii, na razie połączyć się nie możemy. Mamy nadzieję, że jest tam redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej Andrzej Brzeziecki, z którym byliśmy umówieni na telefon, ale jak powiadam, na razie próba połączenia jest niedostępny jest numer. Tak nam wyświetla na radiowym komputerze. Natomiast jest z nami w Kijowie Piotr Andrusieczko. Witam, Piotrze.
Dzień dobry.
A w studio w Poznaniu jest Paulina Suszka i profesor Marek Figura z Instytutu Wschodniego.
Dzień dobry
Państwu. Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Ponieważ nie możemy się połączyć z Erywaniem, zaczynamy od Ukrainy. Pani Paulino, no wydaje się, że po pierwsze Europa i świat już są mocno Ukrainą zmęczone, a po drugie, że wydarzenia, których tam nie brakuje, nawet dzisiaj słyszeliśmy o kilku nowych, bardzo trudno już poddają się jednoznacznej interpretacji. Od czego zaczniemy? Paulina Suszka pyta Piotra Andrusieczkę.
Dzień dobry, Piotrze. Ja właściwie najpierw chciałam zapytać, ale to krótko i kontrolnie, tak? Co się dzieje w tej chwili tam na tym froncie? Dlatego, że pojawiło się kolejne, i one tak cyklicznie się pojawiają, takie ostrzeżenie ze strony władz Ukrainy, że tam się szykuje jakaś solidna rosyjska ofensywa. Ale jak mówię, one chyba są takie kontrol, znaczy takie są po prostu, to są takie ostrzeżenia a priori jakby, tak? To znaczy nie są poparte żadnymi ruchami, tak przynajmniej z tych informacji, które ja mam wojsk na wschodzie. Czy ty masz jakieś informacje na ten temat?
Rzeczywiście wydaje się, że to jest taki komunikat, który się pojawia jakby co regularnie ze strony władz Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko powiedział, że dysponuje rzekomo danymi wywiadu ukraińskiego, które mówią o tym, że w najbliższym czasie może dojść do ofensywy. Ale tak jak mówisz, tutaj tak naprawdę no, nie widać jakiejś koncentracji, znacznej koncentracji oddziałów, bojowników, no, które by mówiły o tym, że w najbliższym czasie, w jakichś najbliższych dniach miałby się odbyć jakakolwiek jakiś atak. No, atak oczywiście, no, tutaj mam na myśli taką skalę, jak to miało miejsce chociażby w lutym, czyli pod Debalce. No. No, co jest bardzo niepokojące, to, że jakby narasta liczba ostrzałów w ostatnim czasie i rzeczywiście jest używana również artyleria, która jest zakazana porozumieniami mińskimi. Tutaj w ostatnich dniach używano moździerzy i haubic o kalibrze 120-152 mm. No i giną ludzie, to znaczy cały czas niestety mamy tę informację, zarówno mówiące o tym, że giną żołnierze ukraińscy, są oni ranni, ale również informacje mówiące o stratach wśród ludności cywilnej. Niestety ta statystyka, praktycznie ta smutna statystyka rośnie z dnia na dzień.
A powiedz proszę, czy te obszary zajęte przez separatystów jakoś się powiększają? Ta linia frontu się przesuwa, czy ona już jest taka zamrożona?
To jest raczej stabilne. Oczywiście tutaj w tych takich kluczowych miejscach, tak bardzo newralgicznych, takich jak okolice lotniska donieckiego, to tutaj ta sytuacja jest bardziej dynamiczna, ale tu mówimy raczej o przesuwaniu jakieś tam dziesiątki przez maksymalnie setki metrów. Pojawia się taka informacja, że to żołnierze ukraińscy wczoraj mieli dokonać właśnie takiego przesunięcia na korzyść ukraińską tutaj na południe bardziej od Doniecka. Natomiast to jest wyrównana linia frontu, dlatego że obie strony mają też po prostu pozycje umocnione i po stronie ukraińskiej rzeczywiście widać takie umocnienia polowe. Są pola minowe po dwóch stronach, więc jakby no rzeczywiście, że miałoby dojść do jakiegoś takiego znaczącego przesunięcia, to musiałaby o tym zadecydować jakaś ofensywa.
No a chciałam teraz przejść do takich kwestii politycznych, bo zdaje się, że w tym obszarze tam się dosyć dużo dzieje i o tym też właściwie niewiele wiemy. Słyszałam, że oprócz tych ustaw samorządowych, które zostały tam uchwalone, pojawiły się również podobno bardzo interesujące ustawy o partiach politycznych. Nie wiem, czy one już są uchwalone, czy są w fazie projektów, przedłożeń, jak to wygląda? Masz informacje na ten temat?
Ja myślę, że powiem ci, że dokładnie nie mogę cię jakby tutaj, dlatego że rzeczywiście się działo ostatnio wiele na temat, ja głównie byłem skoncentrowany właśnie na tym, jeżeli chodzi o te zmiany do konstytucji wniesione do Sądu Konstytucyjnego. Natomiast o partiach politycznych, znaczy myślę, że przede wszystkim, jeżeli może nie do końca jakby zadowolę Ciebie, ale jeżeli chodzi o odpowiedź, natomiast wydaje mi się, że dosyć ważnym jest w tym kontekście nowa ustawa wyborcza, nowa ordynacja, która, czy zmiany do ordynacji wyborczej przed wyborami samorządowymi, bo one prowadzą dwie takie konkretne zmiany, czyli po pierwsze, że mogą startować w tych wyborach jesienią samorządowych, mogą startować partie, które zostały chociażby teraz zarejestrowane. Wcześniej zazwyczaj na Ukrainie było tak, że mogły startować w wyborach partie, które minimum rok wcześniej były zarejestrowane. Mm-hmm. Więc myślę, że to jest dosyć znacząca zmiana. No zobaczymy, jak to się odbije na ilości chociażby partii. Tutaj pojawiło się w ostatnim czasie sporo nowych projektów politycznych, które są rozkręcane, widać wyraźnie pod te wybory. No a zapewne też pod przyszłe wybory parlamentarne, bo coraz częściej się mówi również o tym, że w parlamencie ukraińskim są niektóre z frakcji partii politycznych, coraz częściej mówią o potrzebie przedterminowych wyborów parlamentarnych. I takie wybory mogą się odbyć już w przyszłym roku.
A te nowe partie, to z jakich one środowisk się wyłaniają?
No tutaj przede wszystkim taka chyba z bardziej nośną nazwą to jest partia UKROP, która powstała, jest ona związana z środowiskiem byłego gubernatora i oligarchy kołomońskiego. Natomiast są też projekty, które są związane, czy wiąże się, bo oczywiście tutaj nie ma jakby bezpośrednich potwierdzeń, wiąże się z prezydentem Poroszenko i jest taki projekt Platforma Republikańska, która jest dosyć takim konserwatywnym projektem, ponieważ na billboardach, które wisiały do niedawna jeszcze w Kijowie, były przedstawione sylwetki Ronalda Reagana i Margaret Thatcher z cytatami właśnie tych dwóch polityków. I co ciekawe, na czele tej partii, tak mi się wydaje, stoi obecny gubernator obwodu donieckiego, więc też osoba, która z Poroszenko jest związana od wielu lat, ponieważ oni razem jeszcze na początku 2000 lat byli razem w partii Solidarność.
No tak, ale to ciągle właściwie wygląda na takie mieszanie w herbacie bez cukru, prawda? Bo czy tam, jak to od strony ordynacji wygląda i tych przepisów wszystkich, czy tam partie takie, czy jakieś takie obywatelskie ruchy, które chciałyby się przekształcić w partie polityczne, mają jakieś szanse w ogóle?
No to jest jakby pytanie właśnie, jeżeli by doszło rzeczywiście do zmiany jakby takich systemowych jakby w tym systemie wyborczym, czy w systemie partyjnym, to tak, ale czyli chodzi na przykład o to, żeby partie były finansowane ze środków budżetowych, to wtedy by to zapewne dało jakąś możliwość tym nowym takim projektom, bo pamiętajmy, żeby w obecnym systemie jakby tym politycznym Ukrainy, żeby wystartować z partią na wyborach, to naprawdę trzeba posiadać dosyć duże środki finansowe, dlatego że te kampanie wyborcze zawsze tutaj były bardzo drogie i ja myślę, że w tym sensie niestety nic się nie zmieni i najbliższe wybory te samorządowe, one również zapewne nie będą pozbawione tego takiego czynnika przekupu z wyborców, na pewno zostanie, może te metody zostaną zmienione. Natomiast dosyć ciekawa jest ta sytuacja tego, że w jednym z okręgów wyborczych, który był nieobsadzony na wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku, czy to miejsce po prostu jest wolne, w mieście Czernichów, odbywają się teraz dowybory. No i tam po prostu widać ten cały taki wachlarz tych wszystkich metod, które były stosowane do tej pory w kampaniach wyborczych na Ukrainie, czyli po prostu kupowanie wyborców przez praktycznie wszystkie tutaj, przez kandydatów z wszystkich sił politycznych, z wszystkich stron. No i to jest niestety ten taki smutny obrazek, który pokazuje, że w tym sensie póki co niewiele się zmienia na Ukrainie. Mhm.
Czyli rozumiem, powiedzmy to sobie jasno, tak, że Ukraina nie ma finansowania partii z budżetu.
Nie, na dzień dzisiejszy takiego tutaj nie ma. No, to jest dosyć ciekawe z perspektywy polskiej, gdzie mamy cały czas taką dyskusję o tym, żeby zlikwidować właśnie to finansowanie z budżetu dla polskich partii.
Bo chciałabym, żebyś jeszcze powiedział o tym, jak wygląda budowa nowych sił policyjnych.
To na razie tylko Kijów, Piotr, tak?
Tak, to jest na razie Kijów, gdzie oczywiście, mamy tych policjantów na ulicach. Tutaj rzeczywiście ich widać, ja ich spotykam codziennie, bo po ulicach najczęściej to są patrole samochodowe, bo tych chodzących patroli jest stosunkowo mało. No jest przyjęty ten system taki amerykański, gdzie te samochody policyjne jeżdżą z włączoną sygnalizacją świetlną. I to jest zamierzony jakby taki element właśnie przyjęty ze Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej był on wprowadzany w Gruzji. No pamiętajmy, że za tą reformą policji tutaj na Ukrainie stoją właśnie Gruzini, a w zasadzie dwie panie z Gruzji. I rzeczywiście no, mamy tych 2000 funkcjonariuszy policji. Tutaj mówi się już o tym, że niektórzy z nich zostaną poddani takiej selekcji, powtórnej selekcji, czy niektórzy być może zostaną ze służby zwolnieni, ci, którzy nie zdadzą swojego egzaminu. Natomiast w innych miastach jest prowadzony nabór. I oczywiście ten nabór nie jest możliwy póki co, jego prowadzenie jakby na terenie całej Ukrainy, no dlatego, tak, że wymaga to jednak znaczących środków. Natomiast to zobaczymy, no tak naprawdę o tym efekcie prac policji będzie można mówić wtedy, kiedy ta policja pojawi się przynajmniej we wszystkich miastach obwodowych. Tutaj w Kijowie, czy może inaczej, wśród internautów ukraińskich zdania są podzielone, chociaż przeważa oczywiście taki optymistyczny wariant, żeby dać im szansę, że rzeczywiście ta policja jest zupełnie inna. Ja widziałem dwie sytuacje, w których oni reagowali na ulicach i rzeczywiście to po prostu była zupełnie inna reakcja niż do tej pory, jak widziałem ukraińską, tą taką postradziecką milicję w działaniu.
No, inna to znaczy jaka? Tak z ciekawości już.
To jest, rzeczywiście mi się zachowują bardzo kulturalnie. Znaczy tutaj, tu jedna z tych sytuacji dotyczyła człowieka, który był prawdopodobnie młodego człowieka pod wpływem narkotyków. No i który początkowo agresywnie zachowywał się w centrum miasta. Przyjechał patrol, wezwali karetkę pogotowia i nie używano siły tutaj w jego wypadku, tylko dosyć długo trwała taka negocjacja, czy perswazja słowna. Tutaj zresztą przy szkoleniach podkreślano, że użycie siły będzie tak naprawdę ostatecznością. To więc wszystko teraz zależy tylko tych funkcjonariuszy, na ile oni w praktyce będą w stanie jakby te swoje szkolenie wprowadzić w życie.
Piotr, powiedziałeś, że za reformą policji stoją dwie panie, tak? Gruzinki.
Tak.
Przeciwnicy prezydenta Poroszenki, czy opozycja prezydenta Poroszenki twierdzi, że za tą reformą konstytucyjną, reformą samorządową stoi z kolei jedna pani, która jest wysłanniczką władz amerykańskich. Innymi słowy, że tak zwany specjalny status dla niektórych obwodów, jak to się nazywa, dla niektórych okręgów w Doniecku i w Ługańsku został wymuszony przez Zachód. Czy to jest tylko opinia parlamentarzystów, polityków, bo wiadomo, że uchwalanie tej ustawy, zresztą bardzo nieprecyzyjnej w tym punkcie, tak zwanej ustawy samorządowej, było bardzo burzliwe. Czy to jest właśnie tylko opinia polityków, czy także ulicy się to nie podoba?
Tak, to rzeczywiście jest opinia też części ulicy i to jest opinia części na przykład wolontariuszy, którzy, niektórzy z nich bardzo ostry w takich postach, w czwartek wieczorem pisali, że tak naprawdę to oznacza zakończenie operacji antyterrorystycznej, to znaczy, że Ukraina jakby tutaj poddaje się właśnie na wschodzie. Ale mi się wydaje, ja tutaj jestem skłonny wierzyć tym politologom, którzy próbują wyjaśnić i mówią tutaj, że tak naprawdę dochodzi do pewnego nieporozumienia. Po pierwsze, nie ma mowy o jakimś specjalnym statusie dla tych rejonów, czy dla tych terytoriów, które nie są, są teraz poza kontrolą Ukrainy, że tak naprawdę chodzi o, po pierwsze, o zmiany do konstytucji dotyczące takiego rozdziału przepisy przejściowe. I tam rzeczywiście zapisano, że o pewnych, nawet nie wiem dokładnie, jak to nawet po polsku przetłumaczyć, o pewnych osobliwościach, czy jakby specyfice miejscowego samorządu w tych wydzielonych rejonach właśnie obwodu donieckiego, ługańskiego. Jest tam odnośnik do ustawy, która to reguluje. I ta ustawa, pamiętam, ona została przyjęta już 1 listopada ubiegłego roku i została znowelizowana w marcu bieżącego roku. Tam oczywiście jest szereg punktów, od którego wykonania jakby zależy no, nadanie jakiejś właśnie tego takiego, tej, no, powiedzmy, że pewnych jakby tam, ja nawet nie chciałbym tej autonomii, żeby znowu to nie zabrzmiało jakoś źle, ale pewnego jakiegoś statusu odrębnego. I prawda jest taka, że na przykład na tym terenie nie odbędą się wybory tak, jesienią tego roku, no ponieważ no, Ukraina nie wyobraża sobie przeprowadzania wyborów, czy też uznania wyborów, które ogłosili separatyści na terenach, które ona nie kontroluje, tak, do którego nie będzie wolnego dostępu dla obserwatorów, czy też dla sił ukraińskich, sił politycznych. Więc tutaj myślę, że jest więcej takiego chaosu informacyjnego wokół tego czwartkowego głosowania. I rzeczywiście może jakby tutaj źle się przysłużyła obecność wysłannika Białego Domu,
czy doradcy
wysłanniczki Wiktorii Nuland, doradcy sekretarza stanu. No to rzeczywiście niektórzy odebrali to dosyć niedobrze.
profesor Marek Figura chce ci zapewne...
Tak, jeśli można, Piotrze, ja chciałbym zapytać o dwie sprawy. Wracając do tej reformy policyjnej, a co ma być z byłymi funkcjonariuszami służb policyjnych czy milicyjnych do tej pory? Czy jest dla nich jakiś program? Bo wiemy, jak to się skończyło, bo w Gruzji. A po drugie, czy już skończył się taki kryzys, przynajmniej medialny, wokół Mukaczewa i tych wydarzeń, które miały miejsce kilka dni temu? No, przypominam tylko, że doszło tam po prostu do takiego zbrojnego incydentu, w którym kilka osób zginęło, a kilka czy kilkanaście zostało rannych.
Także, no, po pierwsze trzeba, tak, pamiętajmy, że w zasadzie no, nie wszyscy ci w tej starej milicji, nie wszyscy funkcjonariusze tej milicji byli, są kojarzeni jakby z korupcją, więc dla nich też jest teoretycznie, przynajmniej droga jest otwarta do policji. W tym pierwszym takim rzucie kijowskim, dokładnie już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 30 paru milicjantów tej starej służby milicyjnej znalazło się w szeregach nowej policji. Więc oczywiście to jest odsetek bardzo nieduży. Natomiast rzeczywiście ja nie słyszałem o żadnym takim programie i tutaj z tego wynikają obawy. Po pierwsze, no, z drugiej strony tak naprawdę mówi się, że ten okres przejściowy, kiedy będą te dwie służby tutaj obok siebie funkcjonowały, no potrwa od kilku miesięcy do roku, a może i nawet dłużej. Natomiast tak, no to jest jakby w ogóle taki problem ukraiński, którym tak samo jak nie wiadomo, co robić właśnie z żołnierzami chociażby byłych ochotniczych batalionów, brakuje często takich programów, które miałyby takim osobom pomóc. Więc tutaj ja nic nie słyszałem, szczerze mówiąc. Być może w planach taki program jest, być może o nim się gdzieś tam nawet mówi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, natomiast ja niestety o tym nie słyszałem. Natomiast Mukaczewo tak naprawdę już jest trochę ciszej, ale cały czas w mediach ukraińskich dyskutuje się na ten temat, czy bardziej nawet w mediach społecznościowych. Czyli to jest cały czas temat, który no, jest gorący, że gdzieś cały czas docierają jakieś informacje mówiące o tym, że nowe oddziały pojawiły się gdzieś w okolicach właśnie Mukaczewa, więc są takie czasami niekiedy alarmistyczne komunikaty. Natomiast no, tutaj wydaje się, że teraz jakby cała, czy można piłka leży rzeczywiście po stronie władz Ukrainy i tutaj prezydent Poroszenko jednoznacznie stwierdził, że tak naprawdę no, państwo ukraińskie musi przywrócić monopol na użycie siły. On nawet zaproponował w zasadzie wszystkie osoby, które wbrew prawu jakby posiadają, czy przemieszczają się z bronią, żeby ich traktować jako terrorystów. Natomiast chyba najważniejsze jest to, że nominowano tutaj nowego szefa administracji obwodowej obwodu zakarpackiego, czyli mamy przeniesienie z Ługańska z obwodu ługańskiego do zakarpackiego. I Hennadij Moska myślę, że jest taką osobą, która no, na które są pokładane wielkie nadzieje, bo rzeczywiście on stosował bardzo twardą politykę w obwodzie ługańskim. Ja tylko przypomnę, że zamknął między innymi wszystkie przejścia graniczne, no tak zwane graniczne z tak zwaną Ludową Republiką Ługańską. No zobaczymy, czy on będzie w stanie sobie tutaj poradzić z tym przemytem, czy będzie sobie w stanie poradzić właśnie z tą korupcją w strukturach władzy obwodowej w obwodzie zakarpackim.
Piotr, dzisiaj taka informacja do nas dotarła, że prawy sektor no, sformował specjalne grupy, które przy granicy z Polską, które mają właśnie wyłapywać przemytników. Pan profesor Marek Figura, z którym rozmawiałam na ten temat przed audycją, twierdzi, że informacja jest znana w Polsce, natomiast no, w ukraińskich źródłach tej informacji nie znalazł.
Ale przemytników czego?
Przemytników papierosów głównie. Chodzi, bo tam głównie chodzi o przemyt papierosów. Ci aktywiści prawego sektora, rozumiem, w dalszym ciągu pod bronią, jak to się brzydko mówi, chwalą się, że oni już ten przemyt w jakimś tam stopniu ograniczyli i przyspieszyli odprawy celne na granicy i tak dalej, i tak dalej. Coś o tym słyszałeś?
Znaczy tutaj pojawiały się o tym również informacje, natomiast mi się wydaje, że dla mnie, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest moje osobiste zdanie, że to jest bardziej PR akcja ze strony prawego sektora, po to, żeby trochę odwrócić właśnie uwagę od tego, co się działo w Mukaczewo. Zresztą tutaj dosyć była ciekawa taka niedawna wypowiedź lidera Dnepro Jarosza, który powiedział, że tę winę za Mukaczewo prawy sektor powinien jakby oczyścić krwią. No ja rozumiem, że chodziło tutaj przede wszystkim o działania na wschodzie, na Ukrainie, na froncie.
Czyli on się bije w piersi, nie? Jako, tak?
Własną krwią, tak?
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mówi, że to są bracia frontowi, za których on będzie, za którymi on będzie występował i będzie ich bronił. Więc tutaj jest dosyć niejednoznaczne tego stanowisko. Nie byłem w stanie sam jakby sprawdzić, jak wyglądają te posterunki prawego sektora na zachodzie Ukrainy, ale nie sądzę, żeby tam stali ludzie z bronią.
Chyba z bronią jednak nie. To znaczy, to były takie bardziej propagandowe.
Tak, to dlatego, że od razu ja przypomnę, że tutaj nie wiem, czy też to po co tym mówiono, po tym Mukaczewo zaraz się pojawiły też posterunki na wyjeździe z Kijowa, też prawego sektora, i to są oczywiście posterunki bez broni.
I to jest podobna analogia. To tak zwane blokposty tam ustanowiono na dwóch przejściach z Polską i jednym z Białorusią. Ale w związku jeszcze tutaj ze słowami Dmytra Jarosza, to ja zrozumiałem to tak, że jemu chodzi o to, żeby wyciągnąć także tych uwięzionych bojowników prawego sektora i skierować ich do strefy walk, żeby w ten sposób jakby zmyli swoje przewiny przed ukraińskim państwem.
Tutaj w Kijowie tydzień przed Mukaczewo odbyła się taka dosyć duża demonstracja, w większości składająca się z uczestników właśnie prawego sektora, w którym były dwa takie główne postulaty. Z jednej strony odnowienie działań wojennych na wschodzie Ukrainy, czyli przejście do działań ofensywnych, i po drugie właśnie wypuszczenie, jak oni nazywają to, więźniów politycznych, no czyli tych przedstawicieli nie tylko prawego sektora, różnych batalionów ochotniczych, no, którzy z różnych przyczyn w ostatnim czasie zostali uwięzieni.
Pierwsze, ja mam jeszcze takie pytanie, no bardzo ogólne. Czy na Ukrainie też panuje takie przekonanie, że w zasadzie kraj jest na krawędzi upadku? Nawiązuję tutaj między innymi do wypowiedzi Arsenija Jaceniuka, premiera Ukrainy, który po przyjęciu przez grupę trzeciego pakietu pomocowego dla Grecji mówił bardzo rozgoryczony, że Europa cały czas, tak jak powiedziałam w preambule, koncentruje się na Grecji, a o nas zapomniała. Tam chodziło między innymi o 3 miliardy, o ile dobrze pamiętam, dolarów, które pomocy, które Ukraina miała dostać. Podobno teraz po przyjęciu tej ustawy samorządowej wreszcie ta pomoc zostanie odblokowana, ale rzeczywiście jest to maleńka kropla w oceanie potrzeb w porównaniu z tym, ile Europa daje pomagając Grecji.
80 miliardów.
Tak, czy to rozgoryczenie rzeczywiście widać na Ukrainie?
Tak, rzeczywiście widać. Znaczy widać nie tylko w wypowiedziach polityków, ale również w wypowiedziach komentatorów, czy też zwykłych ludzi, którzy są aktywni właśnie w tych gdzieś sieciach społecznościowych, i cały czas jakby to po tym właśnie, po nadaniu pomocy Grecji, po przyjęciu tych warunków jakby pomocowych ze strony Grecji, tutaj to bardzo, bardzo często porównywano właśnie sytuację Ukrainy z Grecją, tym bardziej, że mówiono o tym, że Ukraina jest, jeżeli chodzi chociażby o liczbę ludności, czterokrotnie więcej ludzi żyje na Ukrainie, więc rzeczywiście tutaj jest to rozgoryczenie odczuwalne. Nawet mówiono też o słabości Europy, która poszła właśnie jednak na takie porozumienie, że jednak nie dopuściła właśnie do bankructwa Grecji. Natomiast rzeczywiście też przedstawiciele władz ukraińskich mówią co jakiś czas o tym, że takie techniczne bankructwo, techniczny default Ukrainy jest niewykluczony. Mówiono, że może to nastąpić w lipcu, czyli w sytuacji, kiedy by się nie pojawiła kolejna transza pomocowa. Tak, no tutaj sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało coś ulec polepszeniu. Ja myślę, że bardzo trudny okres, który czeka przeciętnych Ukraińców, to będzie jesień, zima tego roku. Tutaj przede wszystkim chodzi, dla przeciętnych Ukraińców chodzi o wzrost taryf komunalnych, o wzrost cen energii elektrycznej i gazu, i to dla ludzi, którzy zarabiają mało, to naprawdę mogą być to są już zresztą, to są dosyć znaczące podwyżki, bo te ceny rzeczywiście w ostatnim czasie ulegają znaczącym zmianom. Do tego no po prostu cena życia jakby tutaj znacznie wzrosła w ostatnim czasie na Ukrainie. Teraz latem to będzie może mniej odczuwalne, bo przede wszystkim te sezonowe ceny, czyli to, co jest jakby tutaj produkowane na Ukrainie, te ceny spadły. Ale co będzie jesienią, zimą, trudno powiedzieć. I mi się wydaje też, że To jest główne zagrożenie, jedno z głównych zagrożeń właśnie dla Ukrainy, już raczej nie jakieś intensywne działania na wschodzie Ukrainy, ale właśnie sytuacja ekonomiczna i niestabilność polityczna. Ja myślę, że Rosja będzie grała też w tych dwóch kierunkach, jakby bardziej przenosząc ciężar z frontu wschodniego właśnie ten taki wewnątrz Ukrainy.
No to jest właśnie jedna z tez, którą głosił w Polsce niedawno ambasador ukraiński, że to wszystko, co ostatnio się dzieje na Ukrainie, to jest znowu efekt działań rosyjskich. Profesor Marek Filip.
Ja mam jeszcze pytanie dotyczące kwestii zaległości płacowych. Czy te zaległości wobec emerytur tutaj dla ludności, czy to jest jakiś problem, czy to jest margines? Bo niedawno tutaj dotarła do mnie informacja, że górnikom tego lwowskiego zagłębia węglowego zdecydowano teraz właśnie w połowie lipca wypłacić pensję za maj. Na ile ten problem występuje właśnie na Ukrainie?
Wydaje mi się, że on dotyczy jedynie tylko konkretnych jakby przedsiębiorstw czy gałęzi. Rzeczywiście górnictwo może jest taką problematyczną gałęzią. Ja póki co nie słyszałem o jakichś problemach na dużą skalę dotyczącą wypłaty emerytur. Oczywiście poza tymi ludźmi, no, którzy nie są zarejestrowani, czyli mówię o mieszkańcach tych terenów pod kontrolą separatystów, którzy nie zarejestrowali się do dnia dzisiejszego na terenach kontrolowanych przez stronę ukraińską. Na razie pensje są wypłacane. Tu problem moim zdaniem może polegać na tym, że czy na takim pewnym powrocie do szarej strefy, jeżeli chodzi o wypłacanie właśnie pensji w części przedsiębiorstw, że znowu to jest powrót do wypłacania po prostu pensji w kopertach. I to może być problem, no bo to oczywiście wtedy jakby zmniejsza też wpływy do budżetu.
Piotrze, skończymy tę odsłonę. Oczywiście zapraszam cię, abyś został z nami, tym bardziej, że redaktora Naczelnego Nowej Europy Wschodniej Andrzeja Brzezieckiego nie udało nam się wydzwonić w Erywaniu. No, ale powiemy także kilka słów, mam nadzieję, o tym, co tam się dzieje. Widziane z Poznania nie tylko Ukraina, ale nawiązując do jednego z tych ostatnich wątków, Rosja wydaje się bardzo udany sposób rozgrywa inne kraje tak zwane postsowieckie. Ja już nie będę mówić o republikach bałtyckich, ale ostatnio słyszeliśmy o Gruzji, panie profesorze. Tam podobno jakaś korekta granic. Co to było?
Tak, tam chodzi o to właśnie, o przesuwanie takiej linii rozgraniczenia między południową Osetią, czyli terenem faktycznie kontrolowanym przez Rosję, z resztą Gruzji. I ostatnio znowu dokonano tam pewnej korekty i to jest o tyle
oczywiście
istotne,
wbrew ustaleniom.
Tam przebiega ropociąg, który jeszcze jakby łączy tutaj możliwość transportowania azerskiej nafty do gruzińskiego portu Supsa, tak? I poza tym też tam jest blisko przebiegają kluczowe drogi i to z punktu widzenia mieszkańców, także jest bardzo dolegliwe, bo wielu mieszkańców gruzińskich wsi w ten sposób zostało odcięte od swoich pól. Co prawda padły tam jakieś informacje, że będą mieli zapewniony do nich dostęp, ale no, z tym może być bardzo różnie.
No to zależy wtedy od dobrej woli, tak?
Tak.
A co to znaczy korekta? Znaczy fizycznie jak to wygląda?
Po prostu przesunięto
słupki graniczne.
No, to nie jest formalnie granica, tak? Ona nie ma międzynarodowego uznania, ale
ktoś
de facto
to kontroluje.
Tak, jest kontrolowane tutaj przez te siły nominalnie południowo osetyjskie.
Piotrze, coś słyszałeś na ten temat? Ponieważ w Kijowie teraz, no, rozumiem, Gruzinów jest całkiem sporo.
Tak, Gruzinów jest sporo. Oczywiście tutaj jakby w Kijowie zawsze interesowano się tym, co się dzieje w Gruzji. I rzeczywiście o tym tutaj również się to komentuje. Komentuje się dosyć ostro, że, no, tutaj, że tak naprawdę jest to agresja ze strony właśnie rosyjskiej, która, no tak jak tutaj Marek powiedział, która no, po prostu przesunęła ten teren kontrolowany przez siebie, więc no tutaj też jest, zwłaszcza te ostre komentarze jakby padają z ust Gruzinów, którzy rzeczywiście tutaj jest jednak ich sporo.
Natomiast to, co się działo w Armenii, podobno już są te protesty zakończone. Podobno one się nazywały albo energetyczne Erywań, albo energetyczny Majdan. I według niektórych liderów tych protestów one podobno nie miały kontekstu politycznego, tylko czysto ekonomiczny. Innymi Wisłowy. No, Armenia jest z wielu powodów krajem bardzo ciekawym. Za chwilę więcej może na ten temat powiemy, ale najpierw, czy coś państwo wiedzą, czy rzeczywiście było tak, że te protesty były czysto ekonomiczne?
No niewątpliwie główny powód to była zapowiedź drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej. Ale tutaj pewien kontekst polityczny oczywiście był, ponieważ to firma rosyjska kontroluje energetykę armeńską z jednej strony, a z drugiej też trzeba pamiętać, jaka jest sytuacja w Armenii polityczna. Armenia jest zdominowana przez ludzi z Górskiego Karabachu, tak, którzy no, dwóch ostatnich prezydentów się wywodzi właśnie z tamtego obszaru i jakby ten klan karabaski rządzi niepodzielnie Armenią i ten protest, chociaż wychodził z przyczyn ekonomicznych, też dawał szansę i no, ujawnienia takich nastawień antyrządowych ze strony tych, którzy nie zgadzają się z kursem. Ten kurs w ostatnich latach Armenii jest powiązany ze stawianiem na Rosję, bo tutaj właśnie ten trwający już no, przeszło dwie dekady konflikt karabaski, on jakby wymusza pewne stanowisko geopolityczne ze strony Armenii. Ona może liczyć jedynie na Rosję, w jakim stopniu na Iran, a Azerbejdżan jest dla niej tutaj bardzo wielkim zagrożeniem, a z drugiej strony także są obawy związane z postawą Turcji. W tym roku obchodziliśmy przecież stulecie tego wielkiego aktu
rzezi
Ormian właśnie w Imperium Osmańskim. I tutaj jest bardzo silne jednak takie przekonanie, że jedynie Rosja jest w stanie fizycznie wręcz uratować Ormian przed tym tureckim zagrożeniem.
No ale to chyba tak właściwie jest, prawda? Bo czy Armenia ma jakichś innych obrońców?
No mówię, w jakim stopniu, w stopniu Iran, który też ma swoje jakby rachunki z tymi ludami tureckimi, zwłaszcza z Turcją, ale Zachód jest dość daleko i nie bardzo może tutaj też tak w taki bardziej realny sposób pomóc tam na miejscu, chociaż trzeba pamiętać o silnej diasporze.
Właśnie o to chciałam zapytać.
Ormiańskiej, która jest
bardzo prowolnościowa.
Tak, ale ona też jakby zdaje sobie sprawę z pewnych takich ograniczeń geopolitycznych. W ogóle Armenia jest w bardzo ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Ludzie stamtąd uciekają. To jest kraj, który jest no, ludność tam niewiele przekracza 3 miliony i trwa nadal jakby migracja Ormian, którzy tam niemal wyłącznie, oni jakby tylko, to jest kraj niemal monolityczny, tak, pod względem narodowościowym, ale Ormianie też jakby szukają swojego miejsca gdzie indziej, z przyczyn właśnie ekonomicznych, bo kraj będący w izolacji, no, nie posiadający znaczących bogactw naturalnych, takiej izolacji geograficznej też, bo on
ale
nie ma...
także chyba kulturowo. To jednak jest kraj, który oprócz granicy z Gruzją, ze wszystkich pozostałych stron jest otoczony przez kraje muzułmańskie.
Tak, aczkolwiek one są podzielone. Tutaj pamiętajmy, że między Iranem a Turcją z jednej i Azerbejdżanem, także tutaj po stronie Turcji są tutaj jakby spore napięcia, ale no jest bardzo trudna sytuacja. Kraj niewielki, bez dostępu do morza i blokowany przez Turcję także. Tam się nie odbywa normalny handel i ruch graniczny. Z Gruzją także sytuacja to jest taka, powiedzmy, dosyć cierpka przyjaźń. Mimo, że oba kraje są chrześcijańskie, to jednak też tam dochodziło do różnych zadrażnień. No, jedna z prowincji gruzińskich jest zamieszkiwana przez etnicznych Ormian i też była taka tradycja, że Ormianie dominowali w miastach w ogóle tego obszaru, także i w Gruzji, jako taka ludność kupiecka, miejska i też na tym tle tam narastały różnego rodzaju antagonizmy, więc to nie jest takie proste. Ta szachownica na Kaukazie jest bardzo skomplikowana, ale przede wszystkim ja znowu wracam do tych warunków ekonomicznych, bardzo trudnych i one po prostu naprawdę powodują, że kraj, który jest stosunkowo niewielki, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, nadal ich traci.
No ale Gruzja, o ile rozumiem, jest jednak proeuropejska, przynajmniej była w dalszym ciągu.
Ale...
Natomiast Armenia jakby ma wektor. Przypomnijmy, że to stowarzyszenie, ten układ stowarzyszeniowy, który miałby zostać podpisany przez trzy kraje chyba na początku, czyli to właśnie była Armenia, Ukraina i Mołdawia, tak? I w końcu Armenia sama się wycofała,
No pod wpływem nacisku.
Pod wpływem nacisku rosyjskiego,
tak.
Oczywiście.
A jak to przyjęli ludzie? Czy coś wiemy na ten temat? Może ty, Piotrze, coś wiesz, czy pan profesor coś wie? Jak ludzie przyjęli wycofanie się z tej orientacji proeuropejskiej?
Bardzo interesowały nastroje takich zwykłych ludzi, tak?
Tym bardziej, że jak mówię, no, o Ormianach mam takie wyobrażenie, że jest to naród bardzo prowolnościowy, dobrze wykształcony. Na ogół znałam kilku Ormian, którzy
tak, ja też znali, mam doświadczenia, jak byłam
świetnie znali języki, więc jak oni przyjmują, no bardzo żałuję, że nie udało nam się połączyć z redaktorem Brzezieckim, który na pewno więcej na ten temat by mógł nam powiedzieć.
Ja może trochę powiem z perspektywy ukraińskiej, bo to rzeczywiście, kiedy zaczął się ten Majdan energetyczny, czy też jak tutaj mówili, rewolucja gniazdek, to rzeczywiście były takie nadzieje wśród Ukraińców, zwłaszcza tych aktywistów ukraińskiego Majdanu, no, że może zaczną się tam jakieś, że też nastąpią żądania takie bardziej silne polityczne. Nawet tutaj część dziennikarzy, moich znajomych ukraińskich dziennikarzy, pojechała do Rewania, żeby wyświetlać te wydarzenia z taką właśnie nadzieją. Natomiast no, ja powiem tak, że z tymi Ormianami, którzy mają kontakt z Ukrainą, czyli zarówno z tymi, którzy może częściej przebywają nawet na Ukrainie ostatnio niż w Armenii, ale też z tymi z Armenii, którzy gdzieś tutaj komentują te wydarzenia u siebie w kraju, na Ukrainie, no to są oczywiście ludzie prozachodniej orientacji, ale ciężko jest stwierdzić, jaki tak naprawdę jest odsetek w społeczeństwie. I tutaj chyba najważniejsze było, jaki jest taki odsetek wśród ludzi młodych. Natomiast wydaje mi się, że do tego wszystkiego, co tutaj Marek powiedział, no, też jeszcze trzeba zaakcentować, że rzeczywiście Armenia żyje w poczuciu takiego zagrożenia ze strony Azerbejdżanu, bo przecież Azerbejdżan nie ukrywa tak naprawdę, że w sprzyjających warunkach, czyli na przykład osłabienia znaczącego Rosji, on prawdopodobnie sięgnie do metod militarnych, czyli do przywrócenia kontroli nad Górnym Karabachem. I tutaj te wydatki chociażby zbrojeniowe Azerbejdżanu w ostatnich latach, one no, są bardzo duże. Tutaj rzeczywiście Azerbejdżan wzmacnia armię. Natomiast rzeczywiście ciekawie może być ta sytuacja z Iranem. Znaczy, jeżeli rzeczywiście by doszło do takiego ocieplenia relacji między Zachodem i Iranem, to być może w takiej długoterminowym jakimś okresie Armenia mogłaby w jakiś sposób na tym zyskać. Ale to oczywiście też zależy od polityków samych armeńskich, no ale póki co ta rzeczywiście pozostaje tutaj orientacja prorosyjska i tak jak było powiedziane, no z punktu widzenia geopolitycznego tak naprawdę no, tego wyboru właśnie zbyt wielkiego w Armenii nie ma.
No ja pamiętam, bo ja 20 lat temu nagrywałam taki film w czasie wojny, tak jak tu przyjeżdżali uchodźcy ormiańscy i prawdę mówiąc to, co oni opowiadali o tym, co się działo i jaki był poziom okrucieństwa ze strony Azerów, tak? No to są ludzie, którzy to pamiętają
to
jeszcze,
samo,
tak?
To, samo, żyją, to samo mówią Azerowie o Ormianach.
No być może to było w dwie strony, tak? Ale myślę, że układ sił jest chyba nierówny.
Ale to oczywiście i to jeszcze ta trauma tej rzezi sprzed 100 lat się bardzo tak, mocno tutaj odciska na Ormianach, on jest bardzo obecna, to kształtuje Ormian. Ja tylko na koniec jeszcze, popierając to, co mówi Piotr, dodam jedynie, że budżet obronny Azerbejdżanu jest wyższy niż cały budżet Armenii, więc no tutaj jest ogromna dysproporcja i bez tej pomocy rosyjskiej Ormianie po prostu czują,
to
że
nie.
Czy Armenia jest satrapią, podobnie jak Azerbejdżan, czy Kazachstan, czy inne kraje?
Wydaje mi się, że ta sytuacja jest nieco inna. W Armenii jednak jest opozycja. Opozycja jest także w parlamencie. Chociaż trzeba pamiętać, że tam w parlamencie no, zdarzały się także przypadki mordów politycznych, ale rządzą tam ludzie, ci weterani z Karabachu, tak? Czy ta tak zwana no właśnie grupa karabaska, czy mafia karabaska, się o nich mówi, którzy decydują. I też jest bardzo takie przekonanie, że no, trzeba tutaj bronić za wszelką cenę tych pozycji narodowych, a ludzie, którzy mają jakby inne zdanie, często wybierają też emigrację. I panuje też uzasadnione tutaj podejrzenia, że wybory, w których ostatnio dochodziło no, dość licznych fałszerstw, one nie były w pełni uczciwe.
Ostatnie króciutkie pytanie, bo już właściwie czas nam się skończył. Słyszeliśmy ostatnio, że w stolicy Kirgistanu, w Biszkeku, doszło do ataku terrorystycznego. Wierzy pan profesor w to, że był to atak terrorystyczny, który można powiązać z islamizmem? mechanizmem.
Ja myślę, że to jest oczywiście możliwe, bo ten rejon no, jest też niespokojny. Pamiętajmy, że niedaleko jest tam Afganistan, ale także i takie państwa jak Turkmenistan. I w wielu tych satrapiach, jak pani powiedziała, środkowoazjatyckich, to właśnie islamiści są tą opozycją, która jakby jest alternatywą wobec panujących dyktatów.
Czy Rosja ma prawo bać się tego? Oczywiście już dzisiaj nie przedyskutujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Paulinie Suszce. Dziękuję Piotrowi Andrusieczko w Kijowie. Dziękuję profesorowi Markowi Figurze. Dziękuję. Bardzo żałuję, że nie było z nami Andrzeja Brzezieckiego w Erywaniu. Ja się nazywam Lina Nowakowska. Audycję realizował Łukasz Kurzawski. Słyszymy się za tydzień.